Meandry polityki. Znaleźć taki kraj, w którym dominuje myślenie o państwie jako o pewnej ciągłości, w której jedna opcja oddaje władzę, a druga, przejmując pałeczkę, nie myśli o zemście i porachunkach partyjnych, lecz o płynnym administrowaniu powierzonym majątkiem narodowym. Może jest to Islandia, może Wielkie Księstwo Liechtenstein, może Norwegia, a może przy wszystkich wadach także Kanada, będąca dla niektórych z nas przybraną ojczyzną. Ale to pewne, że takich krajów nie ma za wiele. Założę się, że w ubiegłym tygodniu dość licznie obywatele USA, odprowadzając do grobu 41. prezydenta USA George'a Herberta Busha, zadawali sobie pytanie, czy nie są świadkami końca pewnej epoki. Epoki, w której określenie fair play opisywało zachowanie, powiedzmy, nieżyciowego, naiwnego mamińsynka. Właśnie prezydent Bush senior opowiadał kiedyś, jak wprowadził do swojego gabinetu na stanowisko szefa Departamentu Stanu zdolnego człowieka, Jamesa Bakera, polityka z opozycyjnej partii demokratów, bo ufał, jak powiedział, ufał jego kompetencjom i patriotyzmowi, a tak poza tym chciał mu dać zajęcie na 24 godziny na dobę, aby przestał myśleć o stracie niedawno zmarłej żony. W czasach młodości i w środowisku zmarłego prezydenta takie akty wielkoduszności zdarzały się i nikogo nie szokowały. Czasy obecne, będące najpewniej końcem starej epoki, rozpościerają przed każdym z nas nieograniczony wachlarz sposobów radzenia sobie z wadami systemu, który nas otacza. Policjant z paryskich przedmieść, rewidujący plecaki niewinnie wyglądających demonstrantów w żółtych kamizelkach, musiał być mocno zdziwiony. Dlaczego w bagażu demonstranta nie ma ulotek czy kamer, zamiast tego oczom stróża prawa ukazują się kamienne kule do ulubionej gry Francuzów pétoncle. No poza tym nóż, pałka teleskopowa i puste butelki, najpewniej na benzynę. Jak wyglądało użycie tych środków perswazji bezpośredniej, można było ujrzeć na ekranach wszystkich telewizji światowych. Jeden z transparentów głosił dobitnie: najgorsza przemoc to przemoc państwowa. Widok w tle policyjnego transportera opancerzonego w chmurach łzawiącego gazu nieźle pasował do całości. W takich okolicznościach nie można się dziwić niektórym reporterom twierdzącym uparcie, że stolica Francji stoi prawie na skraju partyzantki miejskiej. Nie każdy z obserwatorów paryskich zamieszek wie, że wczoraj w sobotę stała się rzecz też zupełnie nowa. Oto prezydent Federacji Rosyjskiej Putin uznał za stosowne wysłać list do Emmanuela Macrona, prosząc go o przestrzeganie, uwaga, zasad humanitaryzmu. Także znany demokrata, prezydent Turcji Recep Erdogan, wysłał do Macrona drugi list z apelem o umiar w pacyfikacji manifestantów. Nie jeden z obywateli tych krajów wzruszy ramionami i ze zgryźliwym uśmiechem powie: no to mają tę swoją demokrację. Inna wiadomość z tutejszego kontynentu. Dwa tygodnie temu, niecałe, nadeszła wieść, że w kilku największych zakładach należących do koncernu General Motors, czterech w USA, a jednego w kanadyjskiej miejscowości Oshawa, rozpoczynają się masowe zwolnienia z pracy. Są to najpoważniejsze cięcia personelu, zarówno inżynieryjnego, jak też fizycznego, od 10 lat. niecałe 15 tysięcy Amerykanów i Kanadyjczyków będzie pozbawionych pracy przez czas nieokreślony. Tak zarząd koncernu zamierza odrobić 6 miliardów strat poniesionych w niedawnym okresie z winy błędnej strategii biznesowej. Premier prowincji Ontario Doug Ford, pytany, co zrobił w celu cofnięcia decyzji prezesa GM, odpowiedział: to już za późno, ta łódka odpłynęła. Premier Kanady Trudeau chce dyskutować o programach pomocowych, przekwalifikowaniu się, ale o zwolnieniach mówić na razie nie chce. Nie będzie. Donald Trump, jak wiadomo, wszechpotężny Donald Trump, ocenia ostatnie dni listopada tego roku jako jedne z bardziej smutnych dni w swoim życiu. Jestem bardzo zawiedziony. Tak brzmi opinia ponoć jedynego zbawcy gospodarki świata. Dziwny jest ten świat. Jedyne, co tak dynamiczny prezydent USA umie i może zaoferować wyczekującej cudu ludzkości, to bolesne rozczarowanie biznesmena, który napotyka bariery tam, gdzie ich nie powinno być. Wierzę w szczerość Donalda Trumpa, kiedy mówi, podobnie jak niedawno premier krainy naszej młodości, obiecujący pan Mateusz, że wystarczy wrzucić piąty bieg, to był cytat, a gospodarka wtedy ruszy z miejsca. Po co analizować tendencje, algorytmy, krzywe wzrostu, spadku i różne takie głupstwa? Od czego jest intuicja? Czy prostemu człowiekowi coś się polepszyło z tego, co wypisują podejrzani ekonomiści i dziennikarze liberalni? No fakt. Tak zwane masy pracujące już od 20 lat miotają się w swoich zadłużonych segmentach, kondominiach i domach między tysiącami reklam kolorowych wspaniałości, a świadomością, że szansa, aby na to wszystko uczciwie zarobić, równa się prawie zeru. W tych warunkach nie jest łatwo odpowiedzieć na pytanie, jak żyć, znane już z dramatów Czechowa, no a niektórym ze spotkania pewnego polskiego paprykarza z byłym szefem rządu. Odpowiedzi brak. Różni eksperci, na przykład Farid Zacharia z CNN, potwierdzają zgodnie, że rzeczywiście światowa gospodarka jest właśnie u szczytu możliwości teraz. No a na szczytach, jak wiadomo, wszystko jest najlepsze. Tym niemniej, tak samo myślano w roku 2008. Po tamtych bolesnych doświadczeniach została jedna niewygodna prawda. Będąc na szczycie, tak jak choćby teraz, wiemy już, że możliwości są rzeczywiście nieograniczone. Tyle tylko, że każda z nich prowadzi w dół. Mówi się niekiedy, że lada dzień nadejdzie nowy, nieliberalny porządek świata. Nie jest to wykluczone, ale dla wielu z nas zasadnicze pytanie brzmi, co go będzie poprzedzać? Jaki okres przejściowy jest przed nami? Czy ilustracją przyszłości, która nas czeka, ma być na przykład krajobraz ulic Paryża z ostatnich 3 weekendów? Zanim krzykniemy hura i popędzimy za jakimś nowym wodzem, warto się nad tym poważnie zastanowić.
A u nas Lady Punk i pastorałka w grudniową noc.
Takie dni od tylu lat nie zmieni tego nic.